Gdy ta pieśń była śpiewana o tej krwi i także te myśli były wyrażone, mogłoby się stać, że niektórzy, którym to jest nowe, pytają się może, czy jest to koniecznym. To nie jest tylko koniecznym, ale to jest jedyny ratunek, który Bóg nam darował. Hebrajczyków, 9 rozdział chciałbym przeczytać. I dzisiaj przejdziemy do Starego Testamentu później. Hebrajczyków, 9 rozdział, od wiersza 12. Wszedł raz na zawsze do świątyni nie z krwią kozłów i cielców, ale z własną krwią swoją, dokonawszy wiecznego odkupienia. Bez Golgoty nie byłoby zbawienia. I dla tych, którzy może po raz pierwszy słuchają Ewangelii głoszonej w ten sposób, chciałbym wam powiedzieć, że nie rozchodzi się tylko o to, abyśmy słuchali, ale rozchodzi się o to, abyśmy Jezusa przyjęli, żebyśmy Go przyjęli, aby mieć wieczne życie i móc stać się dziećmi Bożymi. Czytam teraz słowo z Ewangelii Jana, pierwszy rozdział, wiersz 12. Wiersz 12 i 13. Ewangelia Jana, pierwszy rozdział, 12 i 13 wiersz. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. My żyjemy w czasie, w którym człowiek stał się wierzącym w samego siebie, szczególnie od czasu, gdy ta technika i wszystkie wynalazki tak się nasiliły. Od tego czasu wierzy człowiek w samego siebie, w swą wiedzę, w swe umiejętności i hołduje tym uczynkom swych rąk. Słyszy się wiele o samorealizacji człowieka. Ilu przypomina sobie ten czas, gdy te nagłówki i te główne słowo, hasło brzmiało: Bóg jest martwy. Czy możecie sobie przypomnieć? To było przed kilku laty. Nam takie słowa przenikały do serca. Bóg nie jest martwy. Bóg żyje. Świat, który się od Boga odłączył, jest martwy w grzechu i przestępstwie i nie rozpoznał Boga. Więc dobrze, chciejmy teraz to pozostawić i przejdźmy do Księgi Jozuego. Chciejmy po prostu to rozpatrywanie, które ma charakter proroczy, i przynosi znaczenie na nasze dni. Chcemy krótko się w tym zagłębić, w ten weekend. Rozpoczniemy z Jozłego w pierwszym rozdziale, wiersz 2. Tutaj czytamy. Mojżesz, mój sługa, umarł. Tutaj z ust Pana zostało wypowiedziane to poselstwo. Mojżesz, mój sługa, umarł. Teraz więc wstań, przepraw się tu przez ten Jordan, ty i cały ten lud, do ziemi, którą ja im, synom izraelskim, daję. Każde miejsce, na którym wasza stopa stanie, dam wam, jak przyobiecałem Mojżeszowi. Od pustyni i od Libanu aż do wielkiej rzeki Eufrat, poprzez cały kraj Hetejczyków, aż do wielkiego morza na zachodzie będzie sięgać wasz obszar. Kto weźmie mapę do ręki, stwierdzi, że te miary dzisiejszego Izraela nie są jeszcze daleko tymi miarami, które przez Boga zostały przeznaczone, i my jesteśmy przeznaczeni, przekonani o tym, że te miary Boże się znajdują i że tak musi się stać, jak to Jego usta wypowiedziały, jak On sam to przeznaczył. Ja dzisiaj nie chciałbym tutaj zagłębiać się w tej sytuacji, która jest obecnie w Zatoce Perskiej, ale chciałbym krótko wzmienić, że właśnie tam Kuwejt i Irak, wiecie, tam jest to graniczne miasto Baszra, i to słowo Baszra znaczy po niemiecku raj, Eden. I tam właśnie był ten punkt, gdzie od Eufratu i Tygrysa, i tam ogólnie cztery rzeki, jak to w pierwszej Mojżeszowej, w drugim rozdziale jest napisane, które tam wypływają. Może powinienem był to przeczytać, abyście wiedzieli, że tak jest napisane. Pierwsza księga Mojżeszowa, drugi rozdział, wiersz od wiersza 10. A rzeka wypływała z Edenu, aby nawadniać ogród. Potem rozdzielała się na cztery odnogi. Nazwa pierwszej, Piszon, to ta, która opływa cały kraj, i tak dalej. Możecie to wszyscy dalej czytać. Ja czytam teraz już 14 wiersz. A nazwa trzeciej rzeki, Hidekel, to jest ten Tygrys, to ta, która płynie na wschód od Asyrii. Czwartą zaś rzeką jest Eufrat. Możecie sami wziąć tą biblijną mapę i także inny atlas i stwierdzić, w jaki sposób te rzeki tam się rozdzielają i mają swój przebieg, swą drogę. Gdy teraz, zanim te fakty zostały postawione, że właśnie ten obszar stoi do dyspozycji, wtedy możemy liczyć z tym, że przyjdzie jakiś konflikt, bo tyle jest nam świadome, że nawet gdy wrogowie Izraela spoglądają na sąsiadów i inne kraje, ale dla nich istnieje tylko jeden śmiertelny wróg, i to jest Izrael. Oni mogą spoglądać, gdzie chcą, i w każdym kierunku nieba się modlić. Ale gdy uderzają, wtedy zwracają się i uderzyliby tam, gdzie myślą, że ich śmiertelny wróg się znajduje. I to ostrzeżenie przyszło z Jeruzalem, żeby oni uważali, co będą robić. Ale i w tym nie chcemy się zagłębiać. Chciałem tylko dlatego to zmienić, bo jest to w Księdze Jozłego wspomniane, że Bóg postanowił te granice, i wewnątrz tych granic Bożych tam należało wszystko. Gdziekolwiek ich stopy by stanęły, im należała ta ziemia. I ja pytam dlatego i podaję tutaj odpowiedź bezpośrednio. Dlatego, że Bóg to tak postanowił i przyobiecał. Oni byli wprowadzeni do kraju obietnicy. Ten kraj należał im na podstawie Bożego postanowienia, które On w swojej wszechmocy i mądrości postanowił. Mnie porusza to słowo, to zdanie. Mój sługa Mojżesz umarł. Wszyscy prorocy, którzy istnieli, których Bóg posłał i użył w potężny sposób, kiedyś dożyli dnia, w którym ich służba, ich zadanie było zakończone i wykonane i zostali odwołani do Pana. Lecz dwóch osiągnęło niebo bez zakosztowania śmierci. Na przykład Enoch jako siódmy po Adamie, doskonały obraz na siódmy okres czasu zboru. Gdy teraz na końcu pozostanie trzoda, która nie zakosztuje śmierci, ale dożyje przemienienia swych ciał i przyodzieje nieśmiertelność według słowa Pana. Gdy to skazitelne przyodzieje tą nieskazitelność i to przemijające tą nieprzemijalność, wtedy wypełni się to słowo o śmierci, gdzie jest Twe żądło, piekło, gdzie jest Twe zwycięstwo i pochłonięte jest śmierć w zwycięstwie. Ale i ci najwięksi mężowie Boży, po tym, gdy ich czas przeminął, poszli tą drogą, którą każdy człowiek musiał iść tutaj na ziemi. To, co zauważyłem w tym kontekście, chciałbym z 5 Mojżeszowej 34, wiersz 5 i 6 przeczytać i jeszcze dalsze miejsca Biblii. 5 Mojżeszowa 34 od wiersza 5. I umarł tam Mojżesz, sługa Pana, w ziemi moabskiej, zgodnie ze słowem Pana. I pogrzebał go w dolinie, w ziemi moabskiej, naprzeciw Bet Peor, a nikt nie zna po dziś dzień jego grobu. W Nowym Testamencie jest nam to jeszcze wyraźnie ukazane, co właśnie z Mojżeszem się stało, który umarł, ale nie został pogrzebany, który nie został włożony do jakiejś trumny i nie było też tam nosicieli trumny i tak dalej, ale o Panu jest napisane, że On pogrzebał go w dolinie, w ziemi moabskiej. Ale grób nie został znaleziony. Z pewnością on go tam wziął i wszyscy myśleli, jak wielki pogrzeb nastąpi i tak dalej, ale ono nie nastąpiło. On nie nastąpił, dlatego że Bóg zabrał go do siebie. Ale był bój o ciało. To nieczęsto się działo, lecz tam się to stało. Chciałbym do tego przeczytać z listu Judy, wiersz 9. Tutaj jest nam opisane, co w łączności ze śmiercią i odejściem proroka Mojżesza się stało. List Judy, 9. wiersz. Tymczasem archanioł Michał, gdy z diabłem wiódł spór i układał się o ciało Mojżesza, nie ośmielił się wypowiedzieć bluźnierczego sądu, lecz rzekł: niech cię Pan potępi. Tutaj widzimy wyraźnie ten obraz przed oczyma. Mojżesz umarł i wróg chciał, aby to ciało stało się ziemią, bo tak jest napisane, z ziemi powstał i w ziemię się znowu obrócisz. Jest także napisane, którego dnia ty będziesz z tego jadł, musisz umrzeć. A więc ta śmierć przeniknęła do wszystkich ludzi i wtedy jeszcze szatan miał to panowanie nad śmiercią, ale odkąd Chrystus umarł i wyrwał to żądło śmierci i piekło, śmierć i diabła przezwyciężył, wtedy szatan stracił moc nad śmiercią. Istnieje to słowo w liście do Hebrajczyków, że Chrystus zniszczył tego, który miał moc śmierci, mianowicie diabła. Czy wierzymy w to wszyscy? I może ktoś powie, ta śmierć jeszcze przecież panuje strasznie. Niech sobie panuje, ale na wierzących nie może niczego dokonać, lecz tylko może się zatroszczyć, abyśmy przeszli z czasu do wieczności. Ale czegoś dokonać na nas nie może. Przeczytam do tego Hebrajczyków, list do Hebrajczyków, drugi rozdział od wiersza 14. Przebaczcie, Hebrajczyków 2:14. Skoro zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele, więc i on również miał w nich udział, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła. I aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli. Nasz Pan przez swoją śmierć zniszczył tego, który miał moc nad śmiercią. Miał, już nie ma. Nie może już jej mieć. Bo Jezus nam to tu powiedział, nie tylko apostołowi Janowi, ale i nam wszystkim przez Niego. Tak, objawienie, pierwszy rozdział. Objawienie, pierwszy rozdział, wiersz 17 i 18. To też, gdy go ujrzałem, padłem do nóg jego jak umarły. On zaś położył na mnie swoją prawicę i rzekł: nie lękaj się, jam jest pierwszy i ostatni i żyjący. Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła. Aż dotąd inny miał to panowanie, ale od tego momentu był to nasz Pan. Jesteśmy wdzięczni, że te boskie, Boże prawdy są nam nie tylko kosztowne, ale że wierzymy i że dożyjemy tego. W zmartwychwstaniu będzie położony ten dowód, że śmierć nie ma w ogóle prawa do wierzących. I zobaczycie, istnieje jeszcze inny spór z powodu tych, którzy uszli śmierci. Będziemy zaraz o tym czytać. Tutaj w liście Judy, w wierszu 9 czytaliśmy: tymczasem archanioł Michał, gdy z diabłem wiódł spór i układał się o ciało Mojżesza, a więc Mojżesz umarł. W innym przypadku nie byłoby ciała. O ciało Mojżesza. Pytanie, co on chciał począć z tym ciałem? Widzicie, Bóg miał coś jeszcze w zamiarze z Mojżeszem, tak jak i to miał w zamiarze z Eliaszem. I kto Mateusza 17 czyta i te równoległe miejsca w tych innych Ewangeliach, stwierdzi, że Mojżesz i Eliasz przyszli do naszego Pana na górze objawienia i z Nim rozmawiali o tym, co miało się wydarzyć w Jeruzalemie. I kto dokładnie czyta objawienie 11, stwierdzi, że te rzeczy, które przez służbę tych obu proroków się staną, którzy w Jeruzalemie 3,5 roku będą wykonywać swoją służbę i będą prorokować, że to bardzo, bardzo przypomina tą służbę Mojżesza i Eliasza. Ci umarli żyją dalej, żyją z Bogiem. Do tego Bóg ich przeznaczył i nie tylko oni, ale i nas wszystkich. Gdy czytamy tutaj o tym sporze, wtedy przejdziemy jeszcze dalej do Zachariasza 3. Tam był także jeden spór, tym razem o żywego, który się udał do obecności Pana. Tam był umarły, który chciał do obecności Bożej, ale to nie pasowało wrogowi. U Zachariasza, 3 rozdział, od wiersza 1 do 5, znajdujemy dziwny, wyjątkowy tekst. Zachariasza 3, od 1 do 5 wiersza. Potem ukazał mi Jozłego, arcykapłana, stojącego przed aniołem Pana i szatana stojącego po jego prawicy, aby go oskarżać. My wiemy z Nowego Testamentu, że szatan jest oskarżycielem braci. I tutaj znajdujemy męża Bożego, arcykapłana Jozłego. On stał przed aniołem Pana i szatan postawił się obok niego, aby go oskarżać. W wierszu 2 czytamy: wtedy anioł Pana rzekł do szatana: niech cię zgromi Pan, szatanie. Niech cię zgromi Pan, który obrał Jeruzalem. Nie wiemy dokładnie, co wróg tam wszystko mówił, jakie oskarżenia i obwinienia i tak dalej. Ale tyle zauważamy, że tam coś było, bo jest napisane: niech Pan cię zgromi. W niemieckim tłumaczeniu jest: niech ci nakaże milczeć. A więc on nie stał tylko tam, ale ciężko oskarżał go. A więc musiały te usta mu być zatkane i milczenie nakazane być. Tutaj dalej czytamy: czyż nie jest ono głownią wyrwaną z ognia? Wiecie, w tym ostatnim momencie, gdy wszystko spłonie i ktoś będzie wyrwany, aby się nie spalił, to jest tutaj to porównanie. I to tłumaczenie tu mówi: czyż nie jest on głownią wyrwaną z ognia? A więc on był już tam wewnątrz. Czyż nie jest on głownią wyrwaną z ognia? I w wierszu 3 czytamy: a Jozue był ubrany w szatę brudną i tak stał przed aniołem. I patrząc zewnętrznie, miał szatan prawo oskarżać. Dlatego, że mąż Boży w obecności Pana w brudnej szacie był przyodziany. Mamy tą obietnicą u proroka Izajasza 61, która jest wszystkim znana, że Pan nas przyoblecze w szaty zbawienia. Może przeczytamy to. Izajasza 61. To wszystko jest wszystkim znane. Izajasza 61 od wiersza 10. Bardzo się będę radował z Pana, weselić się będzie moja dusza z mojego Boga, gdyż oblókł mnie w szaty zbawienia, przyodział mnie płaszczem sprawiedliwości, jak oblubieńca, który wkłada zawój jak kapłan i jak oblubienicę, która zdobi się we własne klejnoty. To czyni Pan, lecz człowiek, ten naturalny człowiek, jest nieczysty. On jest dopiero oczyszczony przez przelaną krew baranka, jest oczyszczany i uświęcony, ale wpierw przychodzi do obecności Bożej, taki jakim jest. Czy jest arcykapłanem, czy kapłanem, czy jest lewitą, kimkolwiek jest. Z natury wszyscy jesteśmy nieczyści i nasza sprawiedliwość jest nieczystą szatą. Tak mówi nam też Słowo Boże przez proroka. Ale potem tu jest napisane u Zachariasza 3 coś wspaniałego. W wierszu 4. Zachariasza 3, wiersz 4. A ten tak odezwał się i rzekł do sług, którzy stali przed nim. Zdejmijcie z niego brudną szatę. Do niego zaś rzekł. Oto ja zdjąłem z ciebie twoją winę i każę cię przyoblec w szaty odświętne. Tak przychodzimy do obecności Bożej. Może być, że dzisiaj w Jego świętych oczach jesteśmy nieczyści. To może być. Kto jest czysty w obecności Bożej? Żaden człowiek. Chyba, że jest obmyty we krwi baranka. I wtedy to słowo się wypełnia. Jeżeli nawet gdy wasze grzechy byłyby czerwone jak krew, staną się bielsze nad śnieg i gdy były jak szkarłat, wtedy będzie to jak wełna. To dzieje się w obecności Bożej, że nam to te brudne ubranie będzie zdjęte. Będziemy oczyszczeni, obmyci pod szalem słowa w tym, że wierzymy w moc krwi, która dla nas się przelała i w moc słowa i w moc ducha. I tak jesteśmy nie tylko rozbierani, ale także ubrani, przyobleczeni, aby jak w objawieniu 3 w ostatnim liście do zboru jest napisane, aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość twoja. Lecz w obecności Bożej wszyscy jesteśmy nieczyści. Czy nawet prorok Izajasz nie zawołał? Jam jest mężem z nieczystymi ustami i mieszkam między ludem z nieczystymi ustami. Dopiero wtedy się to stało, że ten żar został wzięty z ołtarza i zostały jego usta dotknięte. Głos powiedział, teraz jesteś czysty. I potem się rozległ głos. Kto chce iść dla nas i być naszym posłańcem? Drodzy, chciejmy to słowo dzisiaj słyszeć i dać przemówić do nas. Nie możemy inaczej się zrobić, niż jesteśmy. Ale nie możemy też odejść tacy, jacy przyszliśmy. Jeżeli przychodzimy pod szal słowa do obecności Bożej i nawet gdy wróg postawi się obok nas i usiądzie, on nie zawsze stoi, on może też usiąść. Gdy ty stoisz, on stawia się koło ciebie. Gdy siedzisz, wtedy siada koło ciebie. On wszystko robi z tym, aby oskarżać, aby obwiniać i to stara się urzeczywistnić. Ale dzisiaj powinieneś wiedzieć, że on nie ma żadnego prawa, że nasz Pan jako arcykapłan ze swoją własną krwią, która za nas mówi, wstawia się za nami i że on po prostu troszczy się o to, żeby te brudne szaty zostały z nas zdjęte żeby człowiek został oczyszczony, aby potem mógł być przyodziany w szaty sprawiedliwości i w szaty zbawienia. Wiecie, i w tym naturalnym, gdy się człowiek przebiera, najpierw się kąpie. I my przyjmujemy tą kąpiel słowa. My zanurzamy się w tym. Ja nie wierzę w to pokrapianie i tak dalej. Można spokojnie pełną kąpiel w słowie wziąć, żeby niczego nie opuścić, ale wszystko w to włączyć. I dlatego jesteśmy tutaj w takich zgromadzeniach po to, aby to całe słowo słyszeć, aby każdą biblijną prawdę słyszeć, wierzyć i na wszystko, co Bóg powiedział, powiedzieć tak. O Mojżesza spierał się szatan i anioł. I tutaj znowu był jeden, który stanął obok męża Bożego, aby go oskarżać. Ale jak wdzięczni możemy być. Pan troszczy się o tych swoich. On troszczy się o tych swoich. I tutaj zostało powiedziane w tym tłumaczeniu, czy ten mąż nie został wyrwany z ognia, jak ta głownia. Czy nie zostaliśmy wyrwani z tego ognia piekielnego? Czy nie byliśmy wszyscy na tej szerokiej drodze, która prowadzi nas w gubę? Czy nie była to łaska Boża, która nas wyratowała? I mogliśmy wejść przez tą wąską bramę, na tą wąską ścieżkę, która prowadzi do nieba, abyśmy także ten cel osiągnęli. I czytamy tutaj dalej wiersz 5. Potem rzekł, włóżcie mu na głowę czysty zawój. I włożyli mu na głowę czysty zawój i przyoblekli go w szaty. A anioł Pana stał przy tym. W Starym Testamencie nie było jeszcze pośrednika. Ta krew przebaczenia, pojednania jeszcze się nie przelała. Job ten temat uchwycił i następującymi słowy to opisał. Jeżeli jest pośrednik, jakiś anioł i orędownik, to jest u Joba 33 napisane. U Joba. U Joba 33 od wiersza 23. Jeżeli potem oręduje za nim jaki anioł, pośrednik, jeden na tysiąc, jeden wystarczy, czy to z tysiąca, czy miliona, jeden wystarczy. I w Nowym Testamencie. W liście do Tymoteusza jest napisane, jest tylko jeden Bóg i jeden pośrednik między Bogiem i ludźmi. Jan pisze w swoim liście, umiłowani, mamy jednego orędownika u Ojca. Jeden wystarczy, jeden Zbawiciel wystarczy, jeden Uzdrowiciel wystarczy, jeden pośrednik, jeden orędownik. I tego mamy. Lecz te pojęcia w Starym Testamencie, tak to czytamy tutaj także, to brzmi jeszcze anioł, pośrednik i tak dalej. I przeczytam tutaj krótko u Joba 33, 23b, 1 na 1000, aby objawić człowiekowi jego obowiązek i zmiłuje się nad nim. Wybaw go od zejścia do grobu. Otrzymałem zań okup. To jest już Ewangelią. To jest już radosna nowina. I przejdźmy teraz z powrotem do Zachariasza 3. Tutaj szatan stanął i oskarżał, dlatego że mąż Boży miał brudną szatę, gdy służbę wykonywał. My możemy tylko z całego serca i szczerze modlić się do Boga, prosić Go o to, Panie, oczyś i uświęć Ty nas, gdy w obecności Twojej staniemy, czy przyjdziemy do obecności Twojej, aby szatan nie mógł stanąć obok nas i usiąść obok nas, aby nas oskarżać. A jeśli się to stanie, jak już właśnie powiedziałem, Paweł, w tym wypadku Jan pisze, wtedy mamy pośrednika czy orędownika u Ojca. I dzisiaj wieczorem, jeżeli szatan jako oskarżyciel siedzi obok ciebie i szepcze ci do ucha, to uczyniłeś niewłaściwie, tam zgrzeszyłeś i tak dalej, i tak dalej. Wtedy przypomnijcie sobie na to słowo z pierwszego listu Jana, rozdział drugi, wiersz pierwszy. Pierwszy list Jana, drugi rozdział od wiersza pierwszego. Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. A jeśli by kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. Przeczytam jeszcze jeden wiersz dalej. On ci jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata. Alleluja, chwała Bogu. Nie tylko niektórych mało, ale lecz i za grzechy całego świata. O, żeby to słowo aż do kończyń ziemi mogło się rozlec i zabrzmieć, że Bóg darował pojednanie i z Chrystusem dał to do dyspozycji całej ludzkości. To jest nasze pojednanie. Wiecie, wszystko, co On ma i co darował, to tym On także jest. On mówił o Bogu. On jest Bogiem. On mówił o miłości. On jest tą objawioną miłością. On mówił o zmartwychwstaniu. On jest tym zmartwychwstaniem. Mówił o życiu. On jest tym życiem. Mówił o prawdzie. On jest tą prawdą. On jest tym wszystkim. Jak cudowne to jest. Przejdźmy z powrotem do tego słowa u Zachariasza 3. Dzisiaj albo jutro jeszcze powrócimy na to słowo z Jozuego. Tutaj widzimy sposób działania Bożego. Bóg nie przygląda się, gdy szatan oskarża, ale On go zgromi. I tam, gdzie są brudne szaty, tam są usunięte, a człowiek jest oczyszczany w obecności Bożej, uświęcony, jest przyodziany w szatę zbawienia, jak czytaliśmy, w okazałe szaty, świąteczne szaty, odświętne, podczas gdy anioł stał przy nim. Dzisiaj to jest Jezus Chrystus, ten pośrednik Nowego Przymierza, który z krwią Nowego Przymierza wstąpił do niebiańskiego przybytku i On jest obecny, aby zbawiać, przebaczać, aby nas na nowo przyodziać. I wtedy możemy i my powiedzieć, to stare przeminęło, oto wszystko jest, stało się nowym. I nawet gdy szatan oskarża, ja wam to przeczytam, tam jest wielki spór czy bój z tym oskarżycielem braci, nie tylko z pojedynczymi, ale z całą trzodą, która ze śmierci została wyratowana. Czytam wam to z objawienia, 12 rozdział od wiersza 7. Z pewnością nam wszystkim jest to znanym, pomimo to chcemy te miejsca mieć przed oczyma. Rozchodziło się o ciało Mojżesza, rozchodziło się o arcykapłana Jozłego i szatan był wszędzie szybko na miejscu, aby tam bojować i tak dalej. I tutaj ta ostatnia walka powstaje w niebie. Objawienie, 12 rozdział, objawienie 12, od wiersza 7. I wybuchła walka w niebie. Michał i aniołowie jego stoczyli bój ze smokiem. I walczył smok i aniołowie jego. w jakim kontekście jest to na słowo napisane. My to już dość często rozpatrywaliśmy. Jeżeli ci zwycięzcy, ci, którzy w Chrystusie umarli i przy Jego powtórnym przyjściu będą wzbudzeni i przemienieni, ci w Chrystusie, którzy żyli w Chrystusie, będą przemienieni i zabrani razem do chwały, wtedy powstanie ta wielka walka. Ja mogę sobie to wyobrazić, że szatan, który jeszcze myśli, że może trochę panować, że on chętnie chce to zatrzymać, powie mianowicie: drodzy ludzie, wy musicie wpierw zasmakować śmierci i tak dalej, to się tak nie da i tak dalej, dotąd i nie dalej. Szatan stawia się tam w drodze, ale potem powstaje potężna walka. I ja jestem zawsze wdzięczny za to, że nie czytam tutaj: i Pan bojował z szatanem. Pan raz na zawsze z szatanem miał ten wielki bój, to bojowanie w Getsemanie, tą drogą na Golgotę. I także ta droga na Golgotę tam się jeszcze nie skończyła. To był tylko jeden etap. I potem w dół, do tych najgłębszych miejsc ziemi, aby to zwycięstwo Boże, które wszystko zawiera, aby tam tak doskonale to ogłosić. To zwycięstwo, które stało się na Golgocie. Dlatego Pan w ogóle nie miał powodu, aby bojować po raz drugi z szatanem, czy ze śmiercią, czy z piekłem. To wszystko już się stało. Śmierć jest przezwyciężona. Piekło jest przezwyciężone. Szatan jest przezwyciężony. A nasz Pan jest zwycięzcą z Golgoty. Michał musiał naturalnie tutaj stanąć. Jeszcze raz przeczytam. I wybuchła walka w niebie. Michał i aniołowie jego stoczyli bój ze smokiem. I walczył smok i aniołowie jego, lecz nie przemógł. I nie było już dla nich miejsca w niebie. Tam bój o ciało Mojżesza, tam bój o żyjącego arcykapłana Jozłego, a tutaj wielka walka po raz ostatni w niebiańskim zakresie. I w tym momencie, gdy ta trzoda zwycięzców, która piekło i śmierć i wszystko przezwyciężyła, i z Panem, aby z Panem być powieczny czas, powieki, gdy oni będą zabrani w górę. Wiecie, szatan, możecie przeczytać u Efezjan 6, że on jeszcze w tym obrębie, na powietrzu, z którego może jeszcze wiele czynić. I gdy ta trzoda zwycięzców będzie zabrana na powietrze, wtedy wróg powie nagle: stop, tak nie. I potem szatan ze swą armią będzie zrzucony, a ta trzoda zwycięzców będzie zabrana w górę. Przeczytam z Efezjan 6, wiersz 12. Gdyż bój toczymy nie z krwią i ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Jak często i wierzący stoją pod bezpośrednim wpływem, który pochodzi z tego zakresu. I musimy ciągle zważać na to, pod jakim wpływem stoimy. Może i wierzącym się przytrafić, że nagle z drugiej strony jest wywierany wpływ. Pomyślcie na umiłowanego Piotra, który był tak pewien, że idzie drogą z Panem. Kto zna to miejsce z Mateusza 16, 22 i 23, gdy on pod złym wpływem wypowiedział słowa, które według rozumu były dobre, ale były przeciwko Pismu. Wtedy Pan bezpośrednio zwrócił się do szatana, który przez Piotra mówił, pod którym wpływem się to stało. Mateusza 16, wiersz 22 i 23. A Piotr, wziąwszy go na stronę, począł go upominać, mówiąc: miej litość nad sobą, Panie, nie przyjdzie to na Ciebie. A on, obróciwszy się, rzekł Piotrowi: idź precz ode mnie, szatanie. Jesteś mi zgorszeniem, bo nie myślisz o tym, co boskie, lecz o tym, co ludzkie. Po ludzku dobrze myślane i mniemane. Ale to jeszcze nie znaczy, że to jest od Boga. Bóg nie potrzebuje jakiegoś człowieka, który za Niego myśli. Bóg szuka ludzi, którzy Jego myśli, które są wyższe niż nasze myśli, przyjmują do swego serca i mówią to, co Bóg mówi. Piotr w tym momencie chciał powiedzieć: Golgota nie może się stać. Cierpienie, śmierć, nie, mistrzu, tego nie może być. A właśnie to było w planie Bożym. A więc musimy zawsze zważać na to, abyśmy mówili, co Bóg powiedział. Czy to w tym momencie jest nam przyjemne, czy nie? Czytajmy dalej od wiersza 9. Objawienie 12 od wiersza 9. I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat. Zrzucony został na ziemię i zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie. To będzie ten ostatni upadek. Prorok Izajasz i prorok Ezechiel opisują ten upadek szatana. I u Jana 12, myślę, to jest, tam jest nam powiedziane, że szatan jak błyskawica spadł w dół. I teraz jest ten książę tego świata osądzony. Jana 12, teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata będzie wyrzucony. Naturalnie. A więc takie rzeczy już niektóre były. Ale jeszcze niestety ma dostęp, aby oskarżać wierzących. I wtedy musimy bardzo, bardzo uważać, żebyśmy nie dawali mu słuchu, ale po prostu powiedzieli: szatanie, precz ode mnie. Przeczytam tutaj teraz jeszcze, bo to słowo do tego należy, z rozdziału 12, ten następny wiersz, wiersz 10, objawienie 12:10. I usłyszałem donośny głos w niebie mówiący: teraz nastało zbawienie i moc, i panowanie Boga naszego, i władztwo pomazańca Jego, gdyż zrzucony został oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem. To potem będzie miało wszystko skończone. Wtedy już nie może powiedzieć: to on zrobił, tamto zrobił, to ma brudną szatę tutaj i tamto i to. Wtedy już nie może nic. Ale on chciał zatrzymać. On chciał to zatrzymać. Możecie sobie wyobrazić, że cała armia wroga ustawiona po całym powietrzu, w zakresie powietrza, i teraz przychodzą ci zbawieni, aby zająć swe mieszkania w niebie. Ci jedni mają w dół, ci inni w górę. I ten bój nastaje. I ja jestem tak wdzięczny, że nam jest tu powiedziane, jak to się skończy. Rozstrzygnie. Ta walka została rozstrzygnięta na naszą korzyść. Szatan, ten smok, ten stary wąż z całym swoim ze swoimi aniołami został zrzucony w dół, a ci zbawieni mogą wejść do chwały. Nie będzie już oskarżania na wieki, żadnej kłótni o jakieś ciało, żadnej kłótni o brudną szatę. Nie. Obmyci we krwi baranka oczyścili swe szaty i oni są godni przed Panem stanąć, nie sami z siebie, ale w mocy zbawienia, które nam z łaski się stało. Drodzy, wróg nie ma prawa powiedzieć, on jest brudny, ten jest nieczysty, ten taki, a taki. Ta krew baranka mówi za nas. Jezus Chrystus jest tym wiernym arcykapłanem, który się wstawia za nas, aż ten ostatni wejdzie i liczba się dopełni, a potem wspólnie będziemy zabrani w górę, aby to oblicze naszego Pana Boga oglądać. Słuchajcie jeszcze ten wiersz, który jest tu powiedziany o tej trzodzie zwycięzców. To jest w Objawieniu 12, 11 wiersz. A oni zwyciężyli go przez krew baranka i przez słowo świadectwa swego i nie umiłowali życia swojego tak, by raczej je obrać niż śmierć. To usposobienie naszego Pana i Mistrza, to jest tak tu widoczne. Jakie słowo czytaliśmy na wprowadzeniu? Czy nie zostało nam tam powiedziane? Jeżeli umrzemy z Nim, jeżeli z Nim umrzemy, wtedy z Nim będziemy panować. Myślę, to było 2 do Tymoteusza 2. 2 do Tymoteusza 2. Tu czytamy jeszcze raz. Wiersz 11. Prawdziwa to mowa. Jeśli bowiem z Nim umarliśmy, z Nim też żyć będziemy. Paweł mógł powiedzieć, ja zostałem ukrzyżowany z Chrystusem, z Nim umarłem i przez chrzest zostałem z Nim pogrzebany i teraz żyję w wierze w Syna Bożego. Drodzy, musimy nasze własne ja, nasze własne chcenie, nasze własne życie oddać na śmierć. Musimy rozpoznać, że my nie mamy żyć tylko sobie samym, ale temu, który za nas umarł. I musimy rozpoznać, że my już w Chrystusie byliśmy i razem z Nim zostaliśmy ukrzyżowani, z Nim umarliśmy, z Nim zostaliśmy pogrzebani i z Nim powstaliśmy z martwych do nowego życia. Prawdziwa to mowa. Jeśli bowiem z Nim umarliśmy, z Nim też żyć będziemy. Podsumujmy to teraz. Szatan wszędzie tam się uda, gdzie się zgromadzają dzieci Boże. I kto czyta u Joba 1 i 2 rozdział, stwierdzi, że nawet gdy zgromadzenie w niebie się odbywa, wtedy ten wróg tam się także stawił i Pan go zapytał, skąd przychodzisz, a skąd on przyszedł? Z ziemi. Powiedział, ja przechadzałem się po ziemi i Bóg zapytał, czy zwróciłeś uwagę na sługę mego Joba? Tak, widziałem go, ale jego ogrodziłeś, do niego nie mogą przystąpić. I dlatego tobie tak ładnie służy. Ale gdy ten płot, to ogrodzenie zniesiesz, zobaczysz, co z niego się stanie. I Bóg dopuścił. Nie chcemy tutaj teraz się zajmować tą sprawą, ale szatan jest rzeczywiście kimś, już wkrótce nie, ale jeszcze dzisiaj jest, gdy ktoś myśli, że on jest tylko jakimś pobożnym wynalazkiem, to raz wielka pani teolog powiedziała, że szatan jest tylko wynalazkiem, wymysłem. Nie, nie. Szatan wziął naszego Pana na wysoką górę. Wziął go też na szczyt świątyni. Pan był też przez niego 40 dni kuszony. Szatan jest upadłym aniołem, on istnieje, ale on jest przezwyciężony. On jest przezwyciężony. Jemu została ta moc zabrana. Może nam tyle zrobić, ile dopuści Bóg. I my nauczyliśmy się z tego słowa, które słyszeliśmy. Szatan będzie próbował, ale on nie może. Z tym ciałem Mojżesza z pewnością powiedział, słuchaj, tak? Nie. On jest tutaj, on umarł. To ciało należy tutaj, żeby było pogrzebane. Ale tego grobu nikt nie znalazł. Wtedy także nie zwyciężył szatan, ale Archanioł Michał. Ale on powiedział, Pan niech ciebie zgromi. A słowo Pana jest tym ostatnim słowem. Pod to musi i szatan się skłonić i uporządkować. Gdy Pan nasz Bóg mówi, on przyjdzie do mnie, nawet gdy umarł, wtedy szatan musi to respektować. Dzięki Bogu za to, że to Słowo Wszechmogącego jest wszechmogącym Słowem i rzeczywiście płaci. U Jozuego to widzieliśmy. To oskarżenie było właściwie uzasadnione, ale ono nie płaciło, dlatego że Bóg już zatroszczył się o to, aby ta zmiana nastąpiła i ta nieczystość się zakończyła, żeby czysta szata mogła być przyodziana. Szata, Izajasz mówi, szata zbawienia, i odświetna szata była mu przyodziana, nawet zawój na głowę, który miał go ukoronować i ukazać, że Bóg całą rzecz dokonał od głów do stóp. Bóg na tym mężu coś uczynił. I my wierzymy, że nasz Bóg nas od głów do stóp dokonał wielkiego dzieła na nas. My należymy naszemu Panu całkiem. On się w pełni oddał za nas. I my możemy z łaski być całkowicie Jego własnością. Jakkolwiek wróg przystępuje do nas, czy to w dobrym, czy złym, on może też powiedzieć, powiedz, aby te kamienie stały się chlebem. On może powiedzieć, rzuć się w dół. To może być też w formie rozmowy. I potem zawsze to oskarżenie. Ale Pan w każdej sytuacji, gdy rozchodzi się o tych Jego, będzie stał obok nas i to oskarżenie się skończy. Bóg usunie ten punkt oskarżenia i przyodzieje nas w szatę zbawienia, że będziemy mogli radować się i uwielbiać tą pomoc Bożą, którą nam darował. Gdy szatan stanie obok ciebie i powie, ty zrobiłeś to i tam się przewiniłeś i tak dalej, wtedy możecie naprawdę ze szczerym sercem w wierze powiedzieć, szatanie, precz ode mnie. Te oskarżenia właściwie były uzasadnione, ale dzisiaj już nie płacą. Ten orędownik jest. Ta krew nowego przymierza mnie zbawiła. Moja wina jest przebaczona. Jestem obmyty we krwi baranka. Szatanie, ty nie masz prawa do mnie. Ustąp, precz. Wtedy musi odejść. Musi odejść precz. Czy zrozumieliśmy to? Ten oskarżyciel braci będzie próbował. To jest jego zadaniem. Ale przyjmijmy i to z ręki Pana, bo przez to może być nasza uwaga zwrócona na to, co przed Bogiem jeszcze jest nie w porządku, abyśmy to mogli przyprowadzić do porządku. I w końcu, gdy w przebiegu nas ten wróg jeszcze jakoś oskarża, i wtedy możemy do Pana szczerze wołać, gdy jest jakieś oskarżenie i odczuwamy, że tak naprawdę jest, Wtedy możemy do Pana przyjść i powiedzieć: obmyj, zabierz wszystko zbrudzone, daj nowe serce, daj na nowego ducha, nowe życie. On wszystko czyni nowym. Uwielbione i wywyższone niech będzie Jego wspaniałe i święte imię. I dzisiaj naturalnie już nie szliśmy aż do Jozłego pierwszego rozdziału, ale zobaczymy, że Bóg ze swoim ludem ma swoją drogą i tą drogą idzie niezależnie od wszystkich oskarżeń wroga, niezależnie od wszystkich bojów i walk i kłótni, cokolwiek może przyjść na naszej drodze. Pan idzie z nami, aż osiągniemy ten cel i przejdziemy z wiary do oglądania. Jemu należy się wszelka chwała, teraz i na wieki wieków. Amen. Amen. Powstańmy teraz, aby się modlić. Panie Boże nasz, dziękujemy Tobie z całego serca za to, że Ty jesteś obecny, że do nas przemówiłeś, że stoisz po naszej stronie, że nakazujesz szatanowi, kładziesz jemu kres i on musi milczeć. On nie ma prawa, nawet gdy myśli, że ma prawo. Chrystus jest tutaj, który usprawiedliwił, który przebaczył, który wykupił i przyjął. Chrystus jest tutaj. Kto chce wybranych Bożych oskarżać? Kto chce ich oskarżać? To się nie da. Na Golgocie ta decyzja padła. Wierny Panie i Boże, wspólnie prosimy za wszystkimi, którzy podnieśli swe ręce. Ty znasz ich serca. Ty wiesz, co tam się dzieje. Umiłowany Panie, czy to potrzeba w duszy, czy w duchu, albo na ciele. Niech się stanie przez moc słowa i krwi, i Ducha Bożego, że to zwycięstwo Boże w całym człowieku, w duszy i duchu, i na ciele, żeby to zwycięstwo Boże się objawiło. Umiłowany Panie, dziękujemy Tobie, Ty tego dokonałeś. Alleluja. Uwielbiając się w prochu, radując się w prochu, uwielbiamy Ciebie. Ty zdjąłeś nasze brudne szaty, obmyłeś nas i przyodziałeś w szaty zbawienia. Umiłowany Panie, jesteśmy Twą oblubienicą, a Ty królem i oblubieńcem naszej duszy. Jej zostało darowane, aby przyodziała się w śnieżno-białą szatę, bez plam i zmarszczek. Tak widział Paweł zbór przed Tobą, umiłowany Panie. Tak widzimy dziś wieczorem nas w Twojej obecności, bez plam i zmarszczek. Amen, aleluja. Obmyci we krwi baranka, jak śnieg, biali jak śnieg. Przebaczenie, zbawienie i łaska się nam stała. Umiłowany Panie, chcemy Ciebie przez wiarę wielbić i zawsze stawiać się po Twojej stronie i przepędzić szatana, aby ustąpił. I chcemy oddawać Tobie chwałę za to dokonane dzieło zbawienia. Umiłowany Panie, dziękuję Tobie za to, że Ty właśnie teraz uczyniłeś coś wielkiego na wszystkich tych, którzy wierzą. Umiłowany Panie, pełne usprawiedliwienie, oczyszczenie, uświęcenie, wszystko przychodzi od Ciebie i w Twojej obecności staje się to naszym udziałem. Wspólnie uwielbiamy dzisiaj na tym miejscu to zwycięstwo z Golgoty i oddajemy Tobie, zwycięzcy, naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. Oddajemy chwałę, cześć i uwielbienie za to dokonane dzieło zbawienia. umiłowany Panie, Ty wężowi zdeptałeś głowę. Ty tą śmierć i piekło i diabła przezwyciężyłeś. Ty zmartwychwstałeś. Dziękujemy Tobie za to. Jezu, Ty żyjesz i my żyjemy z Tobą, bo tak to powiedziałeś. Kto we mnie wierzy, będzie żył, nawet gdyby zmarł. Umiłowany Panie, dziękujemy Tobie jeszcze raz za to zgromadzenie, za to nabożeństwo. Ach, niechby wiara, biblijna wiara, mianowicie ta wiara, która jest zwycięstwem, która przezwyciężyła świat. Niechby ona przez, z Twego słowa, przez Ducha w naszych sercach była sprawiona. Szatan jest kłamcą. Szatan musi ustąpić. Jezus Chrystus sam ma prawo do nas, których zbawił. Niechby wszyscy, którzy dzisiaj po raz pierwszy są tutaj i takie kazanie słyszeli po raz pierwszy, niechby im teraz ta łaska Boża, zbawienie Boże i przebaczenie i pełne błogosławieństwo Wszechmogącego z łaski było darowane. W imieniu Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Alleluja. Wielki Boże, wspólnie wołamy Tobie Alleluja, Alleluja. Chwała Bogu. Chwała Bogu. Alleluja. Alleluja. Zwycięzco z Golgoty, wspaniały Zbawicielu i przychodzący Królu nasz, oblubieńcu naszych dusz, uwielbiamy Ciebie i wywyższamy Ciebie. Alleluja. Twoje zwycięstwo jest naszym zwycięstwem. Bądź Ty uwielbiony na wieki. Twoje w niebo wstąpienie jest gwarancją naszego w niebo wstąpienia. Alleluja. Twoje zmartwychwstanie jest gwarancją zmartwychwstania wszystkich, którzy umarli w Chrystusie, zasnęli w Chrystusie. Alleluja. Panie, uwielbiamy Ciebie. My wszyscy jesteśmy Bożą realnością. Alleluja. Chwała, cześć i uwielbienie Tobie, Panie i Boże, i Tobie, Barankowi, który dał się zabić. Chwała, chwała, cześć i uwielbienie na wieki wieków. Amen.